Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj moimi gośćmi w Konwersatorium są pan Juliusz Gałkowski.
Dzień dobry.
I Michał Bardzikowski.
Kłaniam się, dzień dobry.
Obaj rozmówcy już w Konwersatorium bywali, znani są więc również z tej okoliczności. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali pewien ciąg skojarzeń związanych z obecną setną rocznicą niepodległości, odzyskania niepodległości w roku 1918. Już mieliśmy w tym roku i to w tym składzie rozmowy, które dotyczyły pewnych stanów społecznych Rzeczpospolitej i ich wejścia w nową niepodległość, ich roli, także jaką odgrywają dzisiaj. No a dzisiaj może wyruszylibyśmy w podróż do takiego przeglądu pokolenia tej niepodległości. Ludzi, którzy czasami znajdowali się przejściowo, a czasami dłużej w pierwszym szeregu reprezentantów tego pokolenia, a czasami może znajdowali się gdzieś tam również w rzędzie drugim, schodzili do tego drugiego rzędu, wykonywali jakąś pracę, która dla niepodległości była niezbędna, a może znana jest, czy opiewana głównie przez tych, którzy jakoś interesują się tą czy inną bardziej wycinkową dziedziną. Czasami nazwisko to i owo wypływa tak wśród fal tak wspomnień w różnych miejscach. No ale zaczynamy trochę od takiego nazwiska, które zawsze znajduje się na powierzchni. Ignacy Jan Paderewski. Teraz w tych tygodniach Muzeum Narodowe w Warszawie uznało właśnie naświetlenie tej postaci takim dobrym sposobem wejścia w rocznicę niepodległościową. To jest i osoba, i właśnie trochę klucz, jeden z kluczy do tego pokolenia. Trochę młodopolskiego, trochę właśnie modernistycznego, trochę właśnie związanego także z tą mistyką niepodległości, odrodzenia, zmartwychwstania, jak się też mówiło po polski, po długiej niewoli. Może tak zacznijmy tę naszą rozmowę. Wydaje mi się, że wśród tych patronów niepodległości, którzy na różnych akademiach tak, są wymieniani, no jakoś tam się negocjuje, tak? Jak nie sam Piłsudski, to może chociaż jeszcze obok niego Dmowski, a jak jeszcze może się da kogoś więcej, to może Daszyński, ale zobaczmy, Paderewski zawsze jest w tej czołówce. Może trochę dlatego, że w tym zestawie jest osobą najbardziej z tych wszystkich, taką jakby to powiedzieć apartyjną, tak? No, on nie był apartyjny, ale tak się kojarzy, bardziej poprzez wybitny kompozytor, rozsławił imię, tak? A nie poprzez wprost działalność polityczną, czy wojskową, czy taką bardzo konkretnie partyjnie sformatowaną. Czy dla was mistrz Paderewski to jest przede wszystkim premier, czy mistrz, czy frontmorsz? Co?
Proponuję zacząć od pewnej absolutnej takiego podstawowego skojarzenia. Ja proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że w tej chwili ktoś proponuje na przywódcę narodu, powstania, bądź wielkopolskiego, premiera, męża stanu, ja wiem, jakiegoś rapera, jakiegoś, nie wiem, jakąś gwiazdę filmową czy innego celebrytę, bo Paderewski w 1918 roku, mimo tego, że był, bo miał ogromne predyspozycje intelektualne i moralne, przede wszystkim był celebrytą. To był człowiek, którego w Nowym Jorku, kiedy wsiadł do dorożki, ludzie wyprzęgli konia i ciągnęli, prawda, do hali koncertowej, do sali koncertowej, bo był uwielbiany. Dlaczego prezydent z nim rozmawiał? Bo był bardziej znany niż prezydent, więc to trzeba po pierwsze rzecz powiedzieć tak, że kiedy przyjechał do Wielkopolski swoim przemówieniem w balkonie, konu hotelowego zachęcił, chcący, niechcący, różnie mówią, do powstania, to bardziej był znany właśnie jako taki Elvis Presley swoich czasów niż jakiś przyszły premier, o którym nikt nie wiedział. I to jest pierwsza rzecz. Więc proszę zwrócić uwagę, jaki był wtedy poziom popkultury, bo to był właśnie popkulturowy grajek, fortepianista, w porównaniu z obecnymi. A drugą rzeczą, to absolutnie zapomniane, to jest człowiek, który potrafił swoje celebryckie życie i polityczne życie łączyć z ogromną dyscypliną moralną i ludzie to widzieli i dlatego też go szanowali.
To rzeczywiście użyłeś tych wszystkich wyrażeń, kluczy kultury masowej naszych czasów świadomie. prowokująco. Niewątpliwie Paderewski to nawet przechodząc korytarzami tej wystawy, w sale wystawy odczytujemy fragmenty różne, które świadczą o tym, że rzeczywiście był bożyszczem. Kojarzył, jak tam jedna z osobistości damskich napisała, takiego archanioła, tak? Archanioł o rudych włosach, tak? Z drugiej strony aureola z złotych...
Tak, my go w tej wersji kasztanowo-rudej może mniej kojarzymy.
Mniej znamy,
tak,
właśnie.
Wolimy go siwego.
Bo tak, tak, do naszej historii wszedł mocno i do tej ikonografii historycznej naszej już jak w późniejszym wieku, tak, kiedy ta czupryna była i przerzedzona, i przede wszystkim siwa. Zgadzając się, że wchodził w to, czego jeszcze wtedy nie nazywano kulturą popularną, ale co używając dzisiejszych pojęć można nazwać kulturą popularną, no oczywiście do raperów średnio bym go porównał, ze względu na to, że jakby to powiedzieć, rap jest celowo kontrkulturowy, prawda, i taki odcinający się od elit. Natomiast jeżeli do kogoś można by go porównać, to do takich postaci, które starają się przekraczać ten podział na kulturę popularną, kulturę wysoką, nie wiem, trzech tenorów, prawda, Pavarotti, ze wszystkimi coś. Jakby, tylko ma tak ktoś, kto z jednej strony uprawia, no jednak to, co się zalicza do sztuki, którą się kojarzy raczej z garniturem, smokingiem, prawda, i tak dalej, ale uprawiają w taki sposób.
Ale fortepian
sposób,
można ustawić
tak jest,
na
można,
plac.
Wszędzie w termach Caracalli, prawda, przychodzą na to i słuchają tego.
Czyli taki tego, bardziej Sting, prawda?
Tak. Ktoś
widzę,
przekraczający.
Trzymasz się.
Przekraczający zdecydowanie. Tak,
ja jednak chcę powiedzieć, że on się kreował, bo to było też tak, że to nie jest tak, że Paderewski tak przez przypadek, on się kreował, prawda? Ta jego fryzura była absolutnie kontrkulturowa, żeby było jasne. Łącznie z tym słynnym okrzykiem w Paryżu, kiedy wsiadał do dorożki i pytał się go troszkę, gdzie jechać, a tłum zaczął krzyczeć do fryzjera, prawda? To było widoczne.
Zwłaszcza, że to był już czas, kiedy mężczyźni zaczynali się znowu golić po kilkudziesięciu latach obowiązkowego noszenia brody, prawda? Mężczyźni znowu byli krótko ostrzyżeni i gładko wygoleni, a on nie. On był oldschoolowy w tym sensie.
Ale mówimy o człowieku, który bardzo mocno odbijał od swojej epoki? Tu raczej mówicie o kimś, kto świetnie potrafił wychwycić ducha swojej epoki, być na granicy tego fortepianu, symbolu pewnego klasycyzmu, tak, i równocześnie tą grzywą, tak, pokazywać coś, że tak powiem, przyszłość Beatlesów. Tak?
A równocześnie doskonale, jakby to powiedzieć, wyczuł rolę Ameryki, tak, jeszcze w czasach, kiedy ta rola aż tak oczywista nie była, dobrze wyczuł to, że jej rola w przyszłym konflikcie światowym będzie ważna i decydująca. No oczywiście można powiedzieć, że wystarczyło patrzeć, kto komu pożycza pieniądze, prawda, żeby wiedzieć, jak to się rozegra. No ale bardzo często się zdarza, że ktoś patrzy, a nie widzi, prawda.
On to widział, on to rozumiał. To widzimy
tak,
również na wystawie, tak?
Że... I rozumiał, jaką rolę w Ameryce, jeszcze przepraszam, żeby dojdę do kropki, odgrywała opinia publiczna. Jak do niej należy przemawiać w taki sposób, żeby z nią się należało liczyć.
Widzimy, jak pobyt w Ameryce daje mu tlen, tak? Poczucie tego rozmachu, że z drugiej strony ten moment rzeczywiście, który w karierze wielu artystów wówczas mógł być trudny, to znaczy przejście w to funkcjonowanie, nazwijmy to bardziej demokratyczne, tak? To znaczy, no nie interesuje mnie tylko uzyskiwanie jakby pewnych ewidentnych sukcesów warsztatowych na przykład, ale interesuje mnie również popularność, jako no to mierzę tym również swój sukces.
Ale trzeba jeszcze dodać jeszcze jedną rzecz, że on był absolutnie członkiem elit intelektualnych, polskich elit intelektualnych, które były światowe w każdym tego słowa znaczeniu, bo to, że on miał o czym rozmawiać z Wilsonem, to nie wynikało z tego, że był, prawda, klawiszowcem, który sobie gdzieś tam pikolił, tylko on miał coś do powiedzenia. Zresztą notabene z Wilsonem nie tylko Paderewski z polskich elit miał do czynienia i to były czasy tytanów.
Tak, a z drugiej strony też sam Wilson, wykładowca uniwersytecki, no miał ten, mówiąc brzydko, background, prawda, który też go czynił otwartym na, jakby to powiedzieć, rozmowy na otwartym na świat, jakby
tak
to powiedzieć.
Tak. Parę lat temu jeden z naszych reżyserów, Andrzej Wajda, mówił, że gdy spotkał się z Kurosawą, mieli o czym rozmawiać dlatego, ponieważ obaj uczyli się w szkole łaciny i czytali podobnych autorów, prawda? No jest to pewne nawiązanie do tego, o czym tutaj mówicie, i kanon, który nawet w tym wypadku przekracza, no tutaj ocean, prawda, a w przypadku Kurosawy i Wajdy przekraczał nawet, no dosłownie mówiąc, krąg naszej cywilizacji. Wracamy do rozmowy o Paderewskim i o pokoleniu niepodległości, pokoleniu roku 1918. Czy myślicie, że to, że akurat człowiek wybitny przede wszystkim w dziedzinie sztuki, tak, kultury, muzyki, że ktoś taki stał się symbolem niepodległości, ale nie tylko symbolem, tak? Nie tylko kimś, kto się pojawił na przykład gdzieś tam i powiedział kilka słów, które przeszły do historii, tylko że naprawdę działał na rzecz niepodległości, miał wpływ na to, co się z polską niepodległością wydarzyło na konferencji pokojowej w Wersalu. No, wspominaliśmy o rozmowach z prezydentem, no, jakby wrażenie, które tam on również mógł na tych wielkich siłach politycznych wywierać. Czy to nie jest również jakoś emblematyczne dla jakby losu tych narodów, które w sposób dramatyczny próbują odzyskać swoją obecność wśród wielkich, tak, swoich czasów i dobić się niepodległości przez pokazanie, my jesteśmy, tak? Trochę od drugiej strony patrząc na to, no czy to nie jest też to, o czym Jan Paweł II w imieniu nas wszystkich, tak, mówił w UNESCO swego czasu, że no, jest synem narodu, który przetrwał dzięki kulturze. No, mamy cały czas ten moment, że tymi świętymi naszej niepodległości byli Henryk Sienkiewicz, Paderewski, tak? Ludzie, którzy w jakimś sensie, no powiedzmy bardzo mocno, no w przypadku Sienkiewicza to jest na pewno, dali ten powiew ducha, tak? W jakimś sensie również tworzyli na nowo świadomość narodu, czyli nie tyle działacze na przykład polityczni i społeczni w tym wypadku, tak? Tylko ludzie, którzy na przykład pokazali swojemu narodowi po konkretne rozwiązania polityczne, konstytucje i tak dalej, tylko raczej ktoś, kto potrafił zrobić wielki gest, poruszyć sumienia, zrobić też w wyobraźni jakieś poruszenie, tak? Możemy być niepodlegli.
To jest jedno z trudniejszych pytań. No, trochę pytanie, gdzie jest jajko, a gdzie kura i co było pierwsze, nie? Bo z jednej strony Paderewski, Sienkiewicz, Żeromski, bo można wymieniać, prawda, pewnie godzinami te osoby, no to są wybitni dawcy ducha. Królowie naszej kultury. Ale z drugiej strony ci ludzie żyli bardzo głęboko właśnie zagłębieni w polityce. Oni myśleli o tej Polsce. No, każdy z nich, przepraszam bardzo, jakąś wizję tej Polski miał. Powiedziałbym, że paradoksalnie tym się różni Polska 1918 roku od Polski 1989, że ta pierwsza, ta z 18 roku była bardzo dobrze przemyślana. I spory, prawda, tych wielkich trumien typu Piłsudski, Dmowski, to jednak były spory wizji polskiej. Dmowski w tej chwili, kiedy tam mówiliśmy, że głównym sporem są, nie wiem, socjaliści i narodowcy, Dmowski jednak przedstawia jeszcze jedną bardzo silną rodzinę, którą my teraz chętnie włączamy, właśnie chrześcijańsko-demokratyczne jakieś takie nurty, ale Paderewski doskonale wiedział, jaka ta Polska ma być i o jaką on Polskę walczy. Łącznie z tym, że jednak Zach został tym premierem, to ileś, powiedziałbym, no z punktu widzenia świata rewolucyjnych rzeczy w Polsce się wydarzyło. No, na przykład wizja taka, to właśnie rząd Paderewskiego podjął na przykład decyzję, że rezygnujemy z szerokich torów. Rozebrano kilometry szerokich torów i je zwężono, czyli podjęto pewną decyzję cywilizacyjną, w którą stronę chcemy iść, ale tego nie można było zrobić o tak sobie, bo nie wiem, bo mu się to przyśniło.
No tak, choć akurat w wypadku torów prawdopodobnie innej decyzji podjąć nie mógł, bo łączna długość kilometrów po stronie pruskiej, prawda?
Czy mógł żadnej nie podejmować? Mogli stworzyć stacje przeładunkowe w środku? No, jestem tak, w stanie sobie to
tak,
wyobrazić.
Tak, 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 i to by trwało.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę nasze upodobania rozstawiania sytuacji przejściowej.
Choć oczywiście ta infrastruktura była zniszczona, ale to jest, jakby to powiedzieć, no wchodzimy bardzo głęboko w bardzo szczegółowe rozważania. Ja, jeśli pozwolicie, powiedziałbym o czymś innym przez moment, dlatego że no, skoncentrowaliśmy się na Paderewskim, padło tutaj też kilka innych nazwisk, niewątpliwie Pawle, masz rację, że jakby to powiedzieć pewnym rysem tego bycia Polakiem bez Polski jako państwa, było to, że my świadectwem naszego istnienia, że my istniejemy dlatego, że mówimy po polsku, że mamy naszą kulturę, że ta kultura jest płodna. No to słynne przemówienie Sienkiewicza, prawda, z okazji odebrania Nagrody Nobla. Tyle razy głoszono ją umarłą, a oto kolejny dowód, że żyje i że nie jest to tylko wegetacja, tak, tylko jest to, mimo braku własnego państwa, życie intelektualne, życie płodne, życie, które może inspirować. To jest zresztą w ogóle bardzo jedna z piękniejszych i bardziej niesamowitych procesów kulturowych. Jak bardzo naród polski był w stanie asymilować cudzoziemców, często z państw zaborczych, którzy do niego przyjeżdżali. Jeżeli do Krakowa, czy nawet do Warszawy, czy do Poznania przyjeżdżał zniemczony Czech, Niemiec, prawda. Jego dzieci już były Polakami. Jan Mate Matejko, prawda? Syn zmiemczonego Czecha czy Czeszki z nim, już nie pamiętam, ale rodzina, która no, dzisiaj oczywiście jej przedstawiciele wypowiadają się dosyć kontrowersyjnie, ale rodzina Szturów, prawda? Piękny przykład Niemca, prawda, który pradziadka Jerzego Sztura, który tutaj przyjechał, a jego dzieci już były polskimi patriotami, czyli pokolenie dziadków Jerzego Sztura był polskimi patriotami, które biły się i ginęły za Polskę, które był zamykany w obozach koncentracyjnych i tak dalej. To jest niewątpliwie niezwykle piękny aspekt. Natomiast no, mówimy o Paderewskim. Pewnie w pewnym momencie tej rozmowy padłoby hasło pokolenie niepokornych, prawda? Czyli to pokolenie urodzone właśnie zaraz po upadku powstania styczniowego, które ma dosyć, co pięknie pokazała Orzeszkowa w niesłusznie takiej znienawidzonej powieści nad Niemnem w relacji Benedykta ze swoim synem Witoldem, prawda? Po to pokolenie Witolda Korczyńskiego. Pokolenie, które ma dosyć wiecznego kwasu, wiecznej frustracji, wiecznego przygięcia do ziemi, prawda, pokolenia swoich rodziców, wiecznego rozpamiętywania klęski, niezdolności do wyjścia poza najbardziej taką prymitywną walkę o przetrwanie. To jest właśnie to pokolenie, które wywalczy niepodległość. Ale to jest w ogóle trend światowy, w całej cywilizacji światowej, a przede wszystkim w cywilizacji zachodniej, która zresztą wtedy osiąga swój szczyt, to znaczy staje się naprawdę wzorem dla całego, w tym sensie osiąga swój szczyt, bo to kolega Juliusz spojrzał na mnie groźnie.
Minę zrobił.
Zrobił minę, tak.
Ja jeszcze nie zdążyłem.
Tak. Ale... W tym sensie osiąga swój szczyt, że staje się naprawdę wzorem dla innych cywilizacji. Jeżeli inne cywilizacje chcą, jakby to powiedzieć, osiągnąć pewien poziom rozwoju, to po prostu naśladują cywilizację zachodnią. I to jest w ogóle pokolenie, nie tylko u nas, ale w Wielkiej Brytanii. To jest pokolenie Churchilla i Lloyd George'a. My Churchilla kojarzymy głównie z II wojny światowej, ale to przede wszystkim jest pokolenie, które przyniosło na początku XX wieku reformy społeczne, początek państwa opiekuńczego i tak dalej. To jest pokolenie w Stanach Zjednoczonych, też mniej więcej w tym samym czasie urodzone. Theodore Roosevelt to jest prawie, że rówieśnik Józefa Piłsudskiego. Woodrow Wilson trochę starszy, prawda, ale cały ten ruch progresywistyczny w Stanach Zjednoczonych, który też właśnie no, stara się bardziej sprawiedliwie dzielić owoce tego boomu kapitalistycznego, tworzyć świat bardziej sprawiedliwy, w którym zwykłemu człowiekowi będzie żyło się lepiej. Trochę mniej znany przykład pokolenia 1898 roku, jak to Hiszpanie mówią, tak? Czyli pokolenia, dla którego traumą była przegrana wojna ze Stanami Zjednoczonymi o Kubę i które postanowiło Hiszpanię, jakby to powiedzieć, wyprowadzić ze średniowiecza do czasów nowoczesnych. Oczywiście można to różnie oceniać, te przemiany. Różnie wyglądały w różnych miejscach, ale ogólnoświatowy wiatr zmian, przekonania, że wiele musi się zmienić, tak? Że ten świat, który przez setki lat istniał w pewnych ustalonych formach, na wielu poziomach nie zdał egzaminu i teraz będzie musiał być zmieniony, było powszechne. I na tej fali to nasze pokolenie niepokornych no, przyniosło nam cud niepodległości, ale ono nie było wyizolowane. To był,
mimo, że tak, marzenia tego pokolenia były bardzo szczególne, bo jednak były marzeniami wywołania wojny powszechnej, nie dlatego, że jest tak po prostu generalnie należy się sprawdzić, cnoty rycerskie odzyskać i tak dalej, tylko po prostu chcemy odzyskać swój byt narodowy, tak? Niepodległość.
Ale te jednostki, że zacytuję towarzysza Majakowskiego, byłyby niczym, gdyby nie to, że jak przyszedł ten moment, prawda, jak ni z tego, ni z owego przyszła Polska od pierwszego, to poszły tam miliony. Za tą Polską poszły, słuchajcie, wspomnienia, każdy ma jakieś tam opowieści rodzinne, mniej czy bardziej czytankowe, ale ci ludzie po prostu rzeczywiście tą Polskę sobie wymodlili, wyczekali. Jak przyszła
ale wypracowali.
Nie, ale jak też, tak, nie, ale tak. jak przyszła, to tak, nie po prostu tak, nagle wszyscy, słuchajcie, tak. No to jest, prawda, słynne rozbrajanie żołnierzy, prawda? No przecież równie dobrze ci rodzice mogli powiedzieć swoim dzieciom, nie ma mowy, nie wychodzicie z domu, prawda? Nie będziecie harcerze zabierać broni żołnierzom, którzy sami oddawali, żeby to też to nie była szarpanina. No Paderewski. No Paderewski porzucił karierę, no przepraszam bardzo, zmarnował wspaniałą karierę, żeby zostać kim? No tam, premierem kraju, który mógł w każdej chwili się zawalić. I wielu, wielu ludzi, tak można powiedzieć, ta Polska naprawdę była, ona już po prostu wybijała tak, się z
znaczy,
tego ziarna.
Jakby to powiedzieć, te momenty, w których ta skorupa pękała i, tak, i wypływała gorąca lawa, one już były wcześniej, prawda? Tak. To jest niesłusznie zapomniany, a niezwykle ważny rok 1905, który oczywiście miał swoje ciemne oblicze w Polsce, bo to była de facto wojna domowa pomiędzy narodowymi demokratami a socjalistami. Tam po prostu Polacy strzelali do siebie. Ale zostawiając, jakby to powiedzieć, to na boku, to był ten moment, w którym kiedy tylko carat się cofnął, to nagle to okazało się, że
społeczeństwo było zorganizowane.
Cała dekada wcześniej pracy różnych ruchów, Ligi Narodowej, ruchu ludowego, ludowego ruchu socjalistycznego sprawiła, że nagle w każdej gminie, w każdej wsi wiedziano, że trzeba ściągnąć napisy po rosyjsku, spolonizować administrację, wprowadzić polską szkołę. Później przed rok 1916 okupacja niemiecka, wypędzenie Rosjan z królestwa i też nagle się okazuje, że rozkwita tysiąc kwiatów, że odwołam się do innego towarzysza, prawda, przewodniczącego, ale jakby to powiedzieć, wiemy o co chodzi.
Robimy przerwę, za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy o Paderewskim, a właściwie okazuje się, zgodnie zresztą z naszym tajnym zamysłem, rozmowa już rozlała się na ten milion i miliony, tak, ludzi, którzy w jakimś stopniu na swoim gdzieś tam polu albo powtarzali pracę Paderewskiego na swoim własnym miejscu, ze swoim własnym talentem, ze swoimi własnymi obowiązkami, bo to chyba na tym polega ten cud, prawda? Z drugiej strony wielcy ludzie, wielcy, to znaczy także ci, którzy dysponują wielkimi środkami w pewnym momencie, no zawsze uczył nas Arystoteles, ci wielcy ludzie muszą się również borykać z wielkimi wyzwaniami, potrzebują wielkich cnót do tego, żeby tymi wielkimi środkami obracać dla wielkiej sprawy. No więc to mamy do czynienia z człowiekiem, wracam do Paderewskiego, który nie tylko swój talent, tak, obrócił dla tej wielkiej sprawy, ale potem można powiedzieć człowiek, który jednak z tego takiego młodzieńczego archanioła sztuki, tak, jednak przeszedł na pozycję no, lwa, tak, tej publiczności, podziwianego przez publiczność, kogoś wielkiego i kogoś, kto też ściągał, powiedzmy sobie otwarcie, też i niezłą fortunę, tak, ściągnął do siebie niezłą fortunę, którą mógł następnie, to też każdy, kto przejdzie się przez wystawę w Muzeum Narodowym, widzi, którą mógł następnie obracać właśnie na cele polskie w momentach przełomowych. To ciągle jesteśmy w tym momencie, w którym nie tyle państwo może dźwigać tę odpowiedzialność, bo go nie ma, natomiast ludzie, którzy poświęcają swoje osobiste dobro, mogą w tym momencie jakby stawać w miejscu państwa, tak? Fundować wojsko, fundować różne instytucje społeczne. To mamy w przypadku Paderewskiego, więc organizator, no i też można powiedzieć, chciałoby się powiedzieć filantrop, ale to nie o to dokładnie chodzi. Nie chodzi o dobroczynność w tym sensie przychodzenia z pomocą ludziom jakoś wykluczonym, tylko chodzi raczej o taką filantropię narodową, tak? To znaczy po prostu oddanie siebie, swoich środków dla dobra narodu. Już nie tylko z fortepianem, ale z, można powiedzieć, z tantiemami.
Koniec końców, na koniec swojego życia też oddał cały swój majątek ojczyźnie. Tak. To też jest... Znaczy, ja bym dołożył jeszcze jedną rzecz. To jest taka anegdotka, która jest u nas rodzinna na temat obrad rządu Paderewskiego w Zamku Królewskim. Obradował rząd i takie były obrady bardzo ładne i o godzinie 15:45 wkraczała na salę pani Paderewska i mówiła: a Gdaś, ty tu se gadacie, a tam goście z herbatą czekają, na co cały stąd rząd wstawał, przepraszał bardzo panią premierową i wychodził, bo były swoje też obowiązki. I trzeba pamiętać też, my trochę gubimy to. Kiedy mówiliśmy o wielkości tamtych czasów, trzeba pamiętać, że właśnie, a jest to połączone z tą jakąś formą filantropii. Oni nie tworzyli sztucznego życia. Ta ich praca dla narodu była częścią ich życia, które było naturalne. Oni nie byli inni. Tak naprawdę, nie kreowali się. No, Paderewski był wielki i inny, ale zupełnie nie w takim właśnie nie w sensie takiego, że nagle jakaś super elita, która zarządza światem, bo jest lepszy, tylko on był normalny po prostu. I ta normalność się przejawia również jego codziennym takim politycznym życiu.
No wiem, co chcesz powiedzieć, ale z drugiej strony rozumiem, że wiesz, mimo wszystko po prostu trafiło na człowieka, który równocześnie znał wszystkich, tak można powiedzieć,
no, tak,
prawda?
No,
to
tak.
Jest tak, no nie...
Ale pamiętaj, że elity wtedy to było 2-3% świata, prawda? Więc też ta znajomość między sobą. Znaczy, Pawle, no tak całą proporcję, no czasy, kiedy w Polsce na przykład studiowało, prawda, 0,5% ludzi, no to wszyscy w gruncie rzeczy absolwenci wyższych studiów się znali. Tak czy owak, nie było wyjścia.
A w każdym razie odczuwali rodzaj takiego pokrewieństwa, którego już dzisiaj niekoniecznie odczuwamy, bo w stadzie o wiele większym już się łatwiej gubimy, to prawda. No dobrze, to rzućmy jeszcze okiem jednak na ten moment ludzie wielcy mają potem swoją starość. Mają też czas, w którym widzą, a niektórym to jest dane, Mojżeszowi wejście do ziemi obiecanej z różnych przyczyn nie było dane, ale niektórym ludziom jest dane oglądanie tego, dlaczego pracowali, prawda? No, nie jest to łatwy czas, nie jest to łatwy obraz. Piękny czas bycia premierem, jakby to powiedzieć, mediacyjnym, to znaczy takim, który robił przejście między całą energią prawicy, tak, niepodległościową, a niepodległościową jakby akcją Piłsudskiego i socjalistów. On sam nie miał z tym wspólnego, ale był jakby zrozumiałym do zaakceptowania, prawda, dla obu stron. A potem jakby wchodzi w no już tory człowieka, który gdzieś tam pojawia się w życiu politycznym w bardzo konkretnym miejscu, jest krytykowany, jest jakoś tam poddawany zwykłej ocenie, aby znowu w słynnym roku 40 i 41 pojawić się znowu jako Nestor, prawda, który mówi te słynne, zarejestrowane i powtarzane słowa, tak, takie znowu jakby to powiedzieć, takiego utwierdzenia, takiego dodania kurażu właściwie w tym momencie dna, prawda, jakiegoś upadku i klęski. I znowu jest to przesłanie na przyszłość. To charakterystyczne, zresztą dzisiaj zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że ostatnie publiczne wystąpienie Paderewskiego w Ameryce miało miejsce 22 czerwca 1941 roku. Ostatnia jego wypowiedź. Ciekaw jestem, czy zdążyła jeszcze do niego dotrzeć wiadomość o nowym starciu tytanów, które się wtedy otwierało.
Chyba zdążyła, bo on jednak umarł
jakiś czas. Ale czy jak człowiek, który już miał rozmaite już swoje życiowe i sędziwości.
Tak, tylko że on tą sędziwość osiągnął w momencie dobrego rozwoju intelektualnego. Też trzeba powiedzieć, że to, co się działo, to jego wycofanie polityczne, znaczy ja powiem tak, że z mojego punktu widzenia o wiele ciekawszy właśnie jest Paderewski końca życia niż Paderewski premier. To, co ma do powiedzenia, to, co myśli, jest wyższej jakości. On się po prostu wyrafinował.
No cóż, dziękuję wam za tę miłą rozmowę, otwarcie naszych różnych rozmów o pokoleniu roku 1918. Dziękuję państwu naszym słuchaczom za uwagę. Zapraszam jak zwykle w następną niedzielę o godzinie 13 na konwersatorium i żegnamy państwa razem. Juliusz Gałkowski.
Dziękuję.
Michał Brocikowski.
Dobrej niedzieli.
I Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.